Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Taśma druga, ścieżka pierwsza. Więzień popatrzył na prokuratora z niedowierzaniem. Nie mam żadnego osła, hegemonie, powiedział. Rzeczywiście wszedłem do Jeruszalaim przez Suzyjską bramę, ale przyszedłem pieszo. A towarzyszył mi tylko Mateusz Lewita i nikt nie wiwatował, ani niczego nie krzyczał, bo nikt mnie wtedy w Jeruszalaim nie znał. Czy znany ci jest, ciągnął Piłat, nie spuszczając wzroku z więźnia, niejaki Dismas, albo Gestas, albo może Barraban? Nie znam tych ludzi, odpowiedział aresztowany. Czy to prawda? To prawda. Powiedz mi zatem, czemu nieustannie mówisz o dobrych ludziach? Czy nazywasz tak wszystkich ludzi? Wszystkich, odpowiedział więzień. Na świecie nie ma złych ludzi. Pierwszy raz spotykam się z takim poglądem, powiedział Piłat i uśmiechnął się. Ale być może za mało znam życie. Teraz możesz już nie notować. Zwrócił się do sekretarza, chociaż sekretarz i tak niczego nie notował, a potem znowu zwrócił się do więźnia. A czy wyczytałeś to w którejś z greckich ksiąg?
Nie, sam do tego doszedłem.
I tego nauczasz?
Tak.
A na przykład centurion Marek, którego nazywają szczurzą śmiercią, czy on także jest dobrym człowiekiem?
Tak,
odparł więzień. Co prawda jest to człowiek nieszczęśliwy. Od czasu, kiedy dobrzy ludzie go okaleczyli, stał się okrutny i nieczuły. Ciekawe, ktoż tak go zeszpecił? Chętnie cię o tym poinformuję, powiedział Piłat, ponieważ byłem przy tym obecny. Dobrzy ludzie rzucili się na niego jak gończe na niedźwiedzia. Germanie wpili mu się w kark, w ręce, w nogi. Manipuł piechoty wpadł w zasadzkę i gdyby nie to, że turma jazdy, którą dowodziłem, przedarła się ze skrzydła, nie miałbyś w filozofii okazji do rozmowy ze szczurzą śmiercią. To było w czasie bitwy pod Idistawizo w Dolinie Dziewic.
Jestem pewien, zamyśliwszy się powiedział więzień, że gdyby z nim porozmawiać, zmieniłby się z pewnością.
Sądzę, powiedział Piłat, że legat legionu nie byłby rad, gdyby ci wpadło do głowy porozmawiać z którymś z jego oficerów czy żołnierzy. Zresztą nie dojdzie do tego, na szczęście. I już ja będę pierwszym, który się o to zatroszczy.
Wpadła pod kolumnady jaskółka, zatoczyła krąg pod złotym jej pułapem, obniżyła lot, nieomal musnęła ostrym skrzydłem twarz stojącego we wnęce miedzianego posągu i zniknęła za kapitelem kolumny. Być może zamierzała uwić tam gniazdo. Prokurator śledził jej lot. Myśl miał teraz jasną i lotną. Sentencja wyroku dojrzała. Była taka. Hegemon rozpatrzył sprawę wędrownego filozofa Jeszui, którego zwą także Hanokri, i w jego działalności nie dopatrzył się cech przestępstwa. Nie dopatrzył się zwłaszcza żadnego związku między działalnością Jeszui a niepokojami, które niedawno miały miejsce w Jeruszalaim. Wędrowny filozof okazał się być obłąkany, w związku z czym prokurator nie zatwierdza wyroku śmierci wydanego na Hanokri przez mały Sanhedryn. Biorąc jednak pod uwagę tę, że utopijne mowy szaleńcza Hanokri mogą stać się przyczyną rozruchów, prokurator poleca wydalić Jeszuę z Jeruszalaim i uwięzić go w Cezarea Stratonika nad Morzem Śródziemnym, tam gdzie znajduje się rezydencja prokuratora. Pozostawało podyktować tę sentencję sekretarzowi. Skrzydła jaskółki zafurkotały tuż nad głową hegemona. Ptak przemknął nad basenem fontanny, wyleciał spod kolumnady na otwartą przestrzeń. Prokurator podniósł wzrok na więźnia i spostrzegł obok niego gorejący słup pyłu.
— To już wszystko? — zapytał sekretarza.
— Niestety nie — Nieoczekiwanie odpowiedział tamten i podał Piłatowi następny kawałek pergaminu. — No cóż więc jeszcze? — zapytał Piłat i zasępił się. Kiedy przeczytał podany mu pergamin, jego twarz zmieniła się jeszcze bardziej. Czy to krew napłynęła do szyi i twarzy, czy też stało się coś jeszcze innego, dość, że skóra na twarzy prokuratora z żółtej stała się zimista, a oczy jak gdyby zapadły w głąb czaszki. Powodem tego była z pewnością jak zwykle krew, która napłynęła do skroni i łomotała w nich teraz, ale coś jednocześnie stało się ze wzrokiem prokuratora. Przywidziało mu się, że głowa więźnia odpłynęła kędyś w bok, a na jej miejscu pojawiła się inna. Ta druga głowa łysiejąca okolona była wieńcem z niewielu złotych listków. Na czole widniał okrągły wrzód, wyżartą skórę posmarowaną maścią. Bezzębne usta były zapadnięte, dolna warga obwisła i kapryśna. Wydawało się Piłatowi, że znikły gdzieś różowawe kolumny tarasu i dalekie dachy Jeruszalaim, widniejące zwykle w dole za ogrodami, że wszystko dokoła zatonęło w gęstej zieleni ogrodów kaprejów. Ze słuchem także stało się coś dziwnego, jakby gdzieś w dali cicho, ale groźnie zagrały trąby i dobiegł wyraźny nosowy głos, znacząco podkreślający słowa „Ustawa o obrazie majestatu”. Pobiegły urywane, chaotyczne, niezwykłe myśli. Zginął, a potem zginęliśmy. I błysnęła wśród tych myśli jakaś zupełnie głupia o jakiejś tam nieśmiertelności, przy czym ta nieśmiertelność, nie wiedzieć czemu, była przyczyną niezwykłego smutku. Piłat skupił wolę, odpędził widziadła, spojrzeniem powrócił na taras i znowu zobaczył przed sobą oczy więźnia. Słuchaj, Hanokri, powiedział dziwnie, jakoś spoglądając na Jeszuę. Twarz prokuratora była surowa, ale w oczach czaiła się trwoga. Czy kiedykolwiek mówiłeś coś o wielkim Cezarze? Odpowiadaj, mówiłeś? Czy też nie mówiłeś? Słowo nie Piłat podkreślił nieco bardziej, niż by to wypadało na sądzie, a jego spojrzenie przekazywało więźniowi jakąś myśl, jakby chciał coś aresztowanemu zasugerować. Łatwo i miło jest mówić prawdę, zauważył Jeszua. Nie muszę wiedzieć, powiedział Piłat głosem gniewnym i przytłumionym. Czy miło ci, czy nie miło mówić prawdę? Będziesz musiał ją powiedzieć. Mów! Rozważ każde słowo, jeśli nie pragniesz śmierci nie tylko niechybnej, ale i okrutnej. Nikt nie wie, co się stało prokuratorowi Judei. Dość, że pozwolił sobie na to, by podnieść rękę, jak gdyby osłaniając się przed palącym słońcem, i spod osłony dłoni, jak z zatarczy, przesłał więźniowi porozumiewawcze spojrzenie. A więc, mówił, czy znasz niejakiego Judę z Kiriatu? I co mianowicie mówiłeś temu człowiekowi o Cezarze, jeśliś mówił? To było tak, skwapliwie zaczął opowiadać aresztowany. Przedwczoraj wieczorem w pobliżu świątyni poznałem pewnego młodego człowieka, który przedstawił mi się jako Juda z Kiriatu. Zaprosił mnie do swojego domu w Dolnym Mieście i podejmował mnie tam. Czy to dobry człowiek? Zapytał Piłat i w jego oczach zabłysnął diabelski płomień. Bardzo dobry i bardzo żądny wiedzy, przytaknął więzień. Zainteresowały go bardzo moje przemyślenia. Podjął mnie nader gościnnie. Zapalił świeczniki, wtrącił przez zęby Piłat takim samym tonem, a jego oczy połyskiwały. Tak, ciągnął Jeszua nieco zdziwiony, że prokurator wiedział o tym. Poprosił mnie, abym zapoznał go z mymi poglądami na władzę państwową. Te sprawy ogromnie go ciekawiły. No cóż więc mu powiedziałeś? Zapytał Piłat. Odpowiesz mi może, że nie pamiętasz, co mówiłeś. Ale w głosie Piłata nie było już nadziei. Mówiłem o wielu sprawach, opowiadał więzień. Także i o tym, że wszelka władza jest gwałtem zadawanym ludziom i że nadejdzie czas, kiedy nie będzie władzy ani cesarskiej, ani żadnej innej. Człowiek wejdzie do królestwa prawdy i sprawiedliwości, w którym niepotrzebna już będzie władza.
Mów dalej. A co było potem?
Nic już potem nie było, powiedział aresztowany. Nagle wbiegli ludzie, związali mnie i poprowadzili do więzienia.
Sekretarz szybko kreślił, starając się nie uronić ani słowa. Nie było na świecie, nie ma i nie będzie żadnej władzy wspanialszej i lepszej dla ludzi niż władanie Cezara Tyberiusza.
Zdarty i zbolały głos Piłata spotężniał. Prokurator, nie wiedzieć czemu, patrzył z nienawiścią na sekretarza i na eskortę.
I nie tobie o tym sądzić, szalony przestępco!
I Piłat nagle krzyknął.
Wyprowadzić żołnierzy z tarasu!
I dodał, zwracając się do sekretarza.
Zostawcie mnie samego z oskarżonym. To sprawy wagi państwowej.
Eskorta wzniosła włócznie i miarowo łomocąc pod kutymi skórzniami zeszła z tarasu do ogrodu, a za eskortą podążył sekretarz. Przez chwilę ciszę panującą na tarasie zakłócał tylko śpiew wody w fontannie. Piłat patrzył, jak nad rzygaczem fontanny wydyma się miseczka uczyniona z wody, jak odłamują się jej krawędzie i strumykami spadają w dół. Pierwszy zaczął mówić więzień. Widzę, że to, o czym mówiłem z tym młodzieńcem z Kiriatu, stało się przyczyną jakiegoś nieszczęścia. Mam takie przeczucie, hegemonie, że temu młodzieńcowi stanie się coś złego i bardzo mi go żal.
Myślę, odpowiedział prokurator z dziwnym uśmiechem, że istnieje ktoś jeszcze, nad kim mógłbyś się bardziej użalić niż nad Judą z Kiriatu. Ktoś, czyj los będzie znacznie gorszy niż los Judy. A więc Marek, szczurza śmierć, zimny i pozbawiony skrupułów oprawca i ci ludzie, którzy, jak widzę, tu prokurator wskazał zmasakrowaną twarz Jeszui, bili cię za twoje proroctwa i rozbójnicy Dismas i Gestas, którzy wraz ze swymi kamratami zabili czterech moich żołnierzy i ten brudny zdrajca, Juda wreszcie. Więc wszystko to są ludzie dobrzy?
Tak,
odpowiedział więzień. I nastanie królestwo prawdy?
Nastanie, hegemonie, z przekonaniem odparł Jeszua.
Ono nigdy nie nastanie, nieoczekiwanie zaczął krzyczeć Piłat, a krzyczał głosem tak strasznym, że Jeszua aż się cofnął.
Takim głosem przed wieloma laty w Dolinie Dziewic wołał Piłat do swoich jezdnych:
rąb ich! Rąb ich! Olbrzym szczurza śmierć jest otoczony!
Jeszcze podniósł zdarty od wywrzaskiwania komend głos, wykrzykiwał słowa tak, aby usłyszano je w ogrodzie.
Łotrze! Łotrze! Łotrze!
A potem ściszył głos i zapytał.
Jeszua, Hanokri, czy wierzysz w jakichkolwiek bogów?
Jest jeden Bóg, odpowiedział Jeszua, i w Niego wierzę.
Więc się do Niego pomódl. Módl się najgoręcej, jak umiesz. A zresztą...
Głos Piłata pękł nagle.
Nic ci to nie pomoże.
Masz żonę? Zapytał ze smutkiem, sam nie rozumiał, co się z nim dzieje.
Nie, jestem samotny. Przeklęte miasto!
Nie wiadomo, dlaczego mruknął nagle prokurator i wstrząsnął się, jakby go przeszedł ziąb, potarł dłonie, jakby je umywał.
Zaprawdę, byłoby to znacznie dla ciebie lepiej, gdyby ci ktoś poderżnął gardło, zanim spotkałeś Judę z Kiriatu.
A może byś mnie wypuścił, hegemonie? Poprosił nagle więzień i w jego głosie zabrzmiał strach. Widzę, że chcą mnie zabić.
Przez twarz Piłata przebiegł skurcz.
Zwrócił na Jeszuę przekrwione białka oczu i powiedział:
czy doprawdy sądzisz, nieszczęsny, że prokurator rzymski puści wolno człowieka, który powiedział to, co ty mówiłeś?
O bogowie, przypuszczasz może, że mam ochotę zająć twoje miejsce?
Ja twoich poglądów nie podzielam
I zapamiętaj sobie, że jeśli powiesz od tej chwili choćby jedno słowo, jeśli będziesz z kimkolwiek rozmawiał, to strzeż się mnie. Powtarzam, strzeż się. Hegemonie, zamilcz! Krzyknął Piłat i powitł wściekłym spojrzeniem za jaskółką, która znowu wpadła pod kolumnadę. Do mnie! Zawołał. Kiedy sekretarz i żołnierze eskorty powrócili na swoje miejsca, Piłat oznajmił, że zatwierdza wyrok śmierci wydany na przestępcę Jeszue Hanokri przez zgromadzenie małego Sanhedrynu, a sekretarz zapisał to, co Piłat powiedział. W chwilę później stanął przed prokuratorem Marek Szczurza Śmierć. Prokurator polecił mu przekazać więźnia komendantowi tajnej służby, a zarazem powtórzyć komendantowi polecenie prokuratora, by Jeszua Hanokri nie kontaktował się z innymi skazanymi, a także by ludziom z tajnej służby wydać obwarowany surowymi karami zakaz rozmawiania o czymkolwiek z Jeszuą i udzielania odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Marek dał znak, eskorta otoczyła Jeszuę i wyprowadziła go z tarasu. Po czym stanął przed prokuratorem urodziwy, jasnobrody młodzieniec. W grzebieniu hełmu miał orle pióra. Na jego piersiach połyskiwały złote pyski lwów. Pochwa jego miecza okuta była złotymi blaszkami. Miał sznurowane aż po kolana buty na potrójnej podeszwie. Na lewe ramię narzucił purpurowy płaszcz. Był to legat, dowódca legionu. Prokurator zapytał go, gdzie się obecnie znajduje kohorta z Sebaste. Legat oznajmił, że Sebastyjczycy tworzą kordon na placu przed hipodromem, tam gdzie zostanie zakomunikowany ludowi wyrok na oskarżonych. Wówczas prokurator polecił legatowi wydzielić dwie centurie z rzymskiej eskorty. Jedna z nich pod dowództwem Szczurzej Śmierci będzie eskortowała skazanych. Wozy ze sprzętem potrzebnym do kaźni i oprawców w drodze na Nagą Górę, a kiedy już tam przybędzie, ma się przyłączyć do kordonu ochraniającego jej szczyt. Drugą, nie zwlekając, należy posłać na Nagą Górę, niech utworzy kordon już teraz. Prokurator poprosił również legata, aby z tym samym zadaniem, to znaczy z zadaniem osłaniania szczytu, wysłać tam pomocniczy korpus jazdy, ale syryjską. Kiedy legat opuścił taras, prokurator polecił sekretarzowi zaprosić do pałacu przewodniczącego i dwóch członków Sanhedrynu, a także przełożonego kapłanów jeruszalaimskiej świątyni, ale dodał jeszcze, że pragnie, by wszystko tak zostało urządzone, żeby zanim spotka się z nimi wszystkimi, mógł pomówić na osobności z przewodniczącym. Polecenia prokuratora wykonane zostały szybko i dokładnie, i słońce, które w owe dni paliło Jeruszalaim z tak niezwykłym okrucieństwem, nie zdążyło się jeszcze zbliżyć do zenitu, kiedy już koło dwóch białych lwów z marmuru, strzegących schodów na górnym tarasie ogrodu, prokurator spotkał się z pełniącym obowiązki przewodniczącego Sanhedrynu, arcykapłanem judejskim Józefem Kajfaszem. W ogrodzie panowała cisza. Ale kiedy prokurator wyszedł z kolumnady na zalany słońcem górny placyk ogrodu, pomiędzy cudaczne słoniowe nogi palm, na placyk, z którego otwierał się widok na znienawidzone przez prokuratora Jeruszalaim, na wiszące mosty miasta, na jego mury obronne, na, co najważniejsze, nie dającą się opisać bryłę marmuru zwieńczoną zamiast dachu złotą smoczą łuską, na jeruszalaimską świątynię. Wtedy wyostrzony słuch Piłata uchwycił dobiegający z dala, z dołu, stamtąd, gdzie mur odgradzał najniższe tarasy pałacowego ogrodu, od placu miejskiego, głuchy pomruk, ponad który od czasu do czasu wybijały się ledwie dosłyszalne, cienkie ni to krzyki, ni to jęki. Prokurator zrozumiał, że tam na placu zgromadziły się już nieprzeliczone tłumy mieszkańców Jeruszalaim, wzburzonych niedawnymi zamieszkami w mieście, i wiedział, że tłumy oczekują z niecierpliwością na ogłoszenie wyroku. Wiedział, że krzyczą w ciżbie ruchliwi sprzedawcy wody. Prokurator rozpoczął od tego, że zaproponował arcykapłanowi, by schronić się przed bezlitosnym skwarem pod dach tarasu. Ale Kajfasz, podziękowawszy uprzejmie, wyjaśnił, że w przededniu święta nie może tego uczynić. Piłat osłonił więc kapturem swoją nieco już łysiejącą głowę i rozpoczął rozmowę. Rozmawiali po grecku. Piłat powiedział, że rozpatrzył sprawę Jeszu i Hanokri i że zatwierdził wyrok śmierci. A zatem na karę śmierci, która powinna zostać wymierzona dziś jeszcze, skazani są trzej złoczyńcy: Dismas, Gestas i Barraban, a oprócz nich jeszcze i ten Jeszua Hanokri. Dwaj pierwsi jako ci, którzy podburzali lud do buntu przeciwko Cezarowi i ujęci zostali z bronią w ręku przez władze rzymskie, należą do prokuratora i o nich nie mówimy. Natomiast dwaj pozostali, Barraban i Hanokri, zostali zatrzymani przez władze miejscowe i sądził ich Sanhedryn. Zgodnie z prawem i obyczajem, jeden z nich powinien zostać ułaskawiony i zwolniony w związku z rozpoczynającym się dziś wielkim świętem Paschy. Prokurator chciałby zatem wiedzieć, którego z nich Sanhedryn zamierza obdarzyć wolnością, Barrabana czy Hanokri. Kajfasz pochylił głowę na znak, że rozumie prokuratora i odparł: Sanhedryn prosi, by ułaskawić Barrabana. Prokurator był pewien, że arcykapłan tak właśnie mu odpowie, ale teraz chodziło o to, by udać, że taka odpowiedź ogromnie go zadziwia. Piłat zrobił to znakomicie. Uniósł brwi i ze zdumieniem spojrzał arcykapłanowi prosto w oczy. Przyznaję, że ta odpowiedź mnie zaskoczyła, powiedział łagodnie. To chyba jakieś nieporozumienie. Wyjaśnił to dokładniej. Władze rzymskie nie zamierzają w niczym uszczuplać praw miejscowych władz duchownych. Arcykapłan wie o tym najlepiej, ale w tym wypadku najwyraźniej zaszła jakaś pomyłka. I władze rzymskie są oczywiście zainteresowane w naprawieniu tej pomyłki. Doprawdy ciężar przewin Barrabana i Hanokri nie daje się ze sobą porównać. O ile ten drugi, człowiek najwyraźniej niespełna rozumu, winien jest wygłaszania głupich mów w samym Jeruszalaim i w niektórych innych miejscowościach, o tyle ten pierwszy ma na sumieniu znacznie cięższe sprawki. Nie dość, że pozwalał sobie otwarcie nawoływać do powstania, to jeszcze zabił żołnierza, kiedy próbowano go aresztować. Barraban jest bez porównania bardziej niebezpieczny niż Hanokri. W związku z tym wszystkim prokurator prosi arcykapłana o ponowne rozważenie sprawy i uwolnienie mniej niebezpiecznego z dwóch skazanych, a mniej niebezpieczny jest bez wątpienia Hanokri. A więc? Kajfasz cichym, ale stanowczym głosem powiedział, że Sanhedryn dokładnie zbadał tę sprawę i raz jeszcze oświadcza, że jest jego zamiarem uwolnienie Barrabana. Co słyszę? Nawet po moim wstawiennictwie? Po wstawiennictwie tego, przez którego usta przemawia władza rzymska? Arcykapłanie, powtórz to po raz trzeci. Także i po raz trzeci oświadczam, że uwalniamy Barrabana, cicho powiedział Kajfasz. Sprawa została zakończona. Nie było już o czym rozmawiać. Hanokri odchodził na zawsze i nikt nie wyleczy prokuratora z tych straszliwych, nieznośnych bólów głowy oprócz śmierci. Nie ma na nie lekarstwa. Ale nie ta myśl niepokoiła teraz Piłata. Przenikał go ten sam niepojęty smutek, który ogarnął go już wcześniej na tarasie. Prokurator usiłował zrozumieć powód tego smutku. Powód był dziwny. Prokurator miał niejasne wrażenie, że nie dokończył rozmowy ze skazanym, a może nie dosłuchał czegoś do końca. Piłat odpędził tę myśl. Odleciała natychmiast tak, jak przyszła. Odleciała. pozostał niepojęty smutek. Niepojęty, bo przecież niczego nie mogła tu wyjaśnić inna myśl, która przebiegła jak błyskawica i natychmiast zagasła. Krótka myśl. Nieśmiertelność. Nadeszła nieśmiertelność. Kto ma zostać nieśmiertelnym? Tego prokurator nie zrozumiał, ale myśl o owej zagadkowej nieśmiertelności sprawiła, że mimo upału zrobiło mu się zimno.
Dobrze, powiedział Piłat. Niech więc tak będzie.
Rozejrzał się dokoła i zadziwiła go nagła przemiana otoczenia. Zniknął ociężały od kwiatów krzak róży, zniknęły okalające górny taras cyprysy i drzewo granatu i biała statua stojąca pośród zieleni, nawet sama zieleń. Napłynął na to miejsce jakiś purpurowy gąszcz, w którym chwiały się i rozpełzały wodorosty, a wraz z wodorostami kołysał się on sam, Piłat. Uniósł się gniewem, palącym, duszącym, najstraszliwszym gniewem bezsilności.
Duszno mi,
wyszeptał. Duszy się.
Wilgotną, zimną dłonią targnął zapinkę na kołnierzu płaszcza. Upadła na piasek.
Dziś jest duszno. Zapewne nadciąga burza, powiedział Kajfasz, nie spuszczając oczu z poczerwieniałej twarzy prokuratora i domyślając się wszystkich cierpień, które tamtego jeszcze czekają.
O, jakiś straszny jest w tym roku miesiąc Nisan.
Nie, powiedział Piłat. To nie dlatego, że jest duszno, ale dlatego, Kajfo, że świat stał się dla nas obu za ciasny.
Zmrużył oczy, uśmiechnął się i dorzucił. Strzeż się, arcykapłanie. Ciemne oczy arcykapłana zabłysły, udał zdumienie nie gorzej niż to przedtem uczynił prokurator.
Co słyszę, prokuratorze? Odpowiedział wyniośle i spokojnie. Grozisz mi? Kiedy został wydany wyrok, który ty sam zatwierdziłeś, czy być może?
Przyzwyczailiśmy się do tego, że prokurator rzymski waży słowa, zanim je wypowie. Czy nikt nas nie słyszy, hegemonie?
Piłat popatrzył na arcykapłana martwymi oczyma i wyszczerzył zęby, udając uśmiech.
Co mówisz, arcykapłanie? Któż by nas tu teraz mógł usłyszeć? Czy jestem podobny do owego nawiedzonego włóczęgi, który będzie dziś stracony? Nie jestem dzieckiem Kajfaszu. Wiem, co mówię i wiem, gdzie mówię. Straże wokół ogrodu, straże wokół pałacu, nawet mysz się tu nie prześlizgnie, nie tylko mysz. Nie prześlizgnie się nawet ten, jakże mu tam, ten z miasta Kirjat.
Nawiasem mówiąc, czy znasz go, arcykapłanie?
Tak. Gdyby zdołał się tu dostać ktoś taki, gorzko by pożałował. Wierzysz mi oczywiście, że miałby czego żałować?
A więc wiedz, arcykapłanie, że nie zaznasz odtąd spokoju. Ani ty, ani twój lud.
I Piłat wskazał w dal, w prawo, tam, gdzie jaśniała na wzgórzu świątynia.
To ci powiadam ja, Piłat z Pontu, jeździec złotej włóczni.
Wiem.
Nieulękle odpowiedział czarnobrody Kajfasz, oczy mu zabłysły, wzniósł rękę ku niebu i ciągnął.
Lud judejski wie dobrze, że nienawidzisz go okrutną nienawiścią. Będziesz przyczyną wielu udręczeń tego ludu, ale zgubić go nie zdołasz. Bóg go obroni. Usłyszy nas i wysłucha wszechpotężny Cezar i obroni nas przed prześladowcą Piłatem.
Mistrz i Małgorzata. Taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.